Czytając wspólnie pierwszych 7 rozdziałów Dziejów Apostolskich, widzieliśmy, w jaki sposób wypełniła się pierwsza część zapowiedzianej przez Jezusa ewangelizacji świata. Apostołowie stali się świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w Jerozolimie i w Judei. Potem przyszła kolej na Samarię. Po ukamienowaniu Szczepana rozpoczęły się gwałtowne prześladowania chrześcijan. Jednym z najbardziej zajadłych wrogów wyznawców Chrystusa był Saul, późniejszy apostoł narodów, Paweł. Od początku 8 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: Saul uważał zabójstwo Szczepana za słuszne. Wtedy właśnie zaczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i dlatego wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozpierzchli się po całym terenie Judei i Samarii. Kilku pobożnych ludzi w wielkim bólu i żałobie pochowało Szczepana. Saul natomiast przystąpił do niszczenia kościoła. Chodził od domu do domu, wyciągał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Wyznawcy, którzy się rozpierzchli, wędrowali z miejsca na miejsce i głosili dobrą nowinę o Jezusie. Jeden z nich, Filip, dotarł do Samarii i tam opowiadał o Chrystusie. Jej mieszkańcy słuchali uważnie i z zaciekawieniem tego, co Filip mówił, tym bardziej, że jego słowom towarzyszyły cudowne znaki. Pamiętamy, że żegnając się z apostołami, Jezus nie przedstawił im właściwie żadnego planu działania. Powiedział im tylko, co mają czynić jako jego świadkowie. Zgodnie z tym apostołowie nie naradzali się, w jaki sposób mają wypełnić rozkaz Jezusa. Nie układali żadnych planów misyjnych. Łukasz w mistrzowski sposób ukazuje, jak wszystko samo się układało, dzięki temu, jak Boży plan został wykonany. Zwyczajne odwiedziny świątyni, opisane w 3 rozdziale Dziejów, doprowadziły do walki, która stała się powodem pierwszej egzekucji świadka Jezusa i pierwszych prześladowań Kościoła. Te wydarzenia z kolei, bez podejmowania żadnych planowych akcji ze strony apostołów, prowadzą do ewangelizacji w Judei i w Samarii, o czym mówił Jezus. Łukasz z wielką siłą wyrazu zestawia bezpośrednio 2 równolegle przebiegające historie. W Jerozolimie Saul usiłuje wytępić Kościół, a rozproszeni uczniowie, uciekając z Jerozolimy, zwiastują Ewangelię, docierając aż do Samarii. Wielka jest, jak widzimy w tym czasie, różnorodność losów chrześcijan. W Jerozolimie mężczyźni i kobiety cierpią i umierają w więzieniach. Natomiast uciekinierzy swobodnie pełnią służbę pańską, docierając aż do Samarii. Któż może powiedzieć, czyj los był lepszy, czyja służba ważniejsza? Podobnie dzisiaj trudno jest porównywać służbę chrześcijan w różnych krajach, na różnych kontynentach. W jednych krajach chrześcijanie żyją w wolności, w innych cierpią prześladowanie. Dla Boga liczy się wierność i posłuszeństwo. Posłuszeństwo Jego słowu, Jego woli, zarówno w służbie, jak i przede wszystkim w naszym życiu na co dzień. Czytaliśmy, że rozproszeni w wyniku prześladowań chrześcijanie szli z miejsca na miejsce. Trudno im było znaleźć nowy dom, nową ojczyznę. Jednak nawet gdy ich życie było niełatwe, opowiadali wszystkim o zmartwychwstałym Jezusie. Pytano ich z pewnością o przyczynę ucieczki. Pogłoski o zdarzeniach w Jerozolimie rozeszły się po całym kraju. Byłoby naturalne, gdyby ci mężczyźni i kobiety po wszystkim, co przeszli, zachowywali trwożne milczenie w tej niebezpiecznej sprawie Jezusa. Jednak oni, mimo że ratowali się ucieczką, nie zapierali się Jezusa. Przeciwnie, mówili o Nim z radością i z jakąś przyciągającą siłą. Już wtedy ewangelizacja od człowieka do człowieka odgrywała wielką rolę. Między uciekinierami znajdował się Filip, jeden z grupy 7 diakonów. Filip doszedł aż do Samarii. Mieszkali tu Samarytanie, tworzący znaną nam grupę odseparowanej od Jerozolimy samodzielnej wspólnoty religijnej Żydów. Tutaj Filip był bezpieczny. Tu znalazł też podatny grunt dla zwiastowania Mesjasza, którego Samarytanie także oczekiwali. Wiemy o tym, chociażby z rozmowy Jezusa z Samarytanką. Filip mógł tutaj przemawiać jako herald wielkiego króla, Mesjasza, zwłaszcza że wspomnienie o Jezusie jeszcze było wśród Samarytan zapewne żywe. Filip zwraca uwagę tłumów z jednej strony z powodu tego, co mówi, a z drugiej z powodu cudów i znaków, jakie czyni. Jedno z drugim ściśle jest złączone. Dowiadujemy się, że Filip zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. O wiele za mało zastanawiamy się nad tym, że Ewangelia od pierwszej do ostatniej księgi Biblii jest Ewangelią Królestwa Bożego. W ten świat, opanowany przez nieszczęścia i śmierć, wkracza władza Boga, aby ratować, pomagać, zbawiać. To jest główna linia całego biblijnego zwiastowania. Królestwo Boże należy do przyszłości, ale już nie jest tylko przyszłością. Mesjasz, Król, Zbawiciel, nadszedł, ma na imię Jezus. Dlatego w imieniu tym zawarta jest cała moc i cała potęga działania i ratunku. Nie można jednak tego wszystkiego zwiastować, nie udowodniwszy, że ma się do tego wiarygodne pełnomocnictwo. Moc musi więc działać wraz ze zwiastowaniem i ujawnić się przed oczyma wszystkich. Jeżeli duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem, jak czytamy, jeżeli pokrzywione kości prostowały się, a sparaliżowani zaczynali biegać i skakać, dowodziło to wspaniałej potęgi imienia Jezus i obecności panującego Boga. Było wiele radości w owym mieście, czytamy. I możemy to sobie z łatwością wyobrazić. Bóg i w nasze życie chce wnieść radość. Zna wszystkie nasze troski i może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Jezus przyszedł po to, żebyśmy żyli życiem obfitym, życiem spełnionym, szczęśliwym. Ufając Mu i trwając w Jego Słowie, możemy doświadczać w pełni całego duchowego bogactwa, które w Nim darował nam niebiański Ojciec. Samarię za czasów Jezusa uważano powszechnie za siedlisko okultyzmu. Możemy to sobie z łatwością wyobrazić, bo dzisiaj widzimy dookoła siebie wiele zabobonów, przesądów, wróżb, horoskopów, którymi ludzie współcześni interesują się nie mniej niż średniowieczni Samarytanie. Bardzo ważne było dla wkroczenia Ewangelii do Samarii uświadomienie jej mieszkańcom potrzeby odrzucenia wszelkich praktyk okultystycznych. Czytamy od 9 wiersza. W tym samym mieście mieszkał pewien człowiek, który miał na imię Szymon. Uważał siebie za kogoś wielkiego, ponieważ uprawiał magię i zadziwiał tym Samarytan. Wszyscy mieszkańcy, i prości, i wykształceni, darzyli tego człowieka poważaniem i twierdzili, że przez niego działa wielka moc Boża. Poważali go dlatego, że od dłuższego czasu zadziwiał ich swymi magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli w głoszoną przez Filipa dobrą nowinę o Królestwie Bożym i Jezusie Chrystusie, przyjęli chrzest zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Uwierzył nawet sam Szymon, a gdy został ochrzczony, nie odstępował Filipa ani na krok i z zachwytem obserwował wielkie i cudowne znaki, jakie się działy na jego oczach. Tak jak to często dzieje się dzisiaj, ludzie w Samarii fascynowali się zjawiskami nadprzyrodzonymi. Mówiono o różnych wylewach, emanacjach mocy Bożej, o promieniowaniu boskości. Dostrzegano ją w kręgach niektórych ludzi albo w poszczególnych jednostkach. Zwolennicy takich osób mówili o mistrzu, iż jest w nim moc Boża, która nazywa się Wielka. Jest tu widoczne pomieszanie wyobrażeń z dawnych religii. Szymon sam podawał się za kogoś wielkiego. Mieszkańcy Samarii liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami, czytaliśmy. Tak, od samego początku Ewangelia musiała staczać walkę. W Jerozolimie przeciwnikiem jej byli wierni prawu mojżeszowemu, dumni ze swoich stosunków z Bogiem Żydzi. Gdy zaś Ewangelia przekroczyła granice, w jakich ci Żydzi żyli, trafiła nie na pustkę, ale na mieszaninę religii owych czasów. Łukasz opisuje pierwszą rozprawę z tego typu religijnością, naładowaną okultyzmem. Z początku wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Czytamy, iż ludzie uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o Jezusie Chrystusie, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Można sobie łatwo wyobrazić, jak jasna i przejrzysta wydała się nowina Filipa na tle mrocznego świata Szymona, jego magii. Przede wszystkim jednak działy się tu jeszcze bardziej zdumiewające rzeczy niż u Szymona. Sam Szymon był tym porwany. Doprowadziło to do wielkiego triumfu Filipa. Czytamy, nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Czyż nie jest to wspaniałe? Łukasz nie jest współczesnym historykiem. Nie opatruje opisywanych przez siebie zdarzeń własnym komentarzem. Opisuje tylko to, co się zdarzyło. Tym bardziej więc, jako czytelnicy, powinniśmy zwracać uwagę na te miejsca, z których jasno wynika, że i wówczas popełniono błędy. Uderza nas bowiem to, że w zwiastowaniu Filipa brakowało jednego – wezwania do pokuty i do nawrócenia. A tak wyraźnie to wezwanie właśnie brzmiało zawsze w zwiastowaniu apostołów. Jakże potrzebna byłaby pokuta właśnie w tym zalanym okultyzmem mieście. Jakże konieczne by było uznanie tej przedziwnej mieszaniny religijnej, w jakiej żyli tamtejsi ludzie, za wrogość przeciwko żywemu Bogu. Nie stało się jednak nic w tym kierunku. Ci mężczyźni i kobiety przeszli, jak się wydaje, bez głębszych rozterek od Szymona do Filipa. Uwierzyli Filipowi. Właściwie nie uwierzyli wcale w Jezusa. Nie on tu jest główną postacią. Przeszli po prostu od jednego człowieka do drugiego. Filip może więcej niż Szymon, a więc wierzą już tylko jemu. W taki sposób następuje rozbudzenie, które wcale nie jest ruchem pokutnym. Dlatego do radości w owym mieście nie dołącza się, tak jak w Jerozolimie, święta trwoga. Znaki i cuda grają tu zbyt wielką rolę. Można odnieść wrażenie, że Szymon ustępuje przed Ewangelią tylko dlatego, że ma ona większą moc czynienia cudów. I znowu Filip jest tu większym mistrzem, którego trzyma się Szymon. Filip, a nie Jezus. Wyszło to wszystko na jaw w chwili, gdy apostołowie odwiedzili Samarię. Czytamy, gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Z pewnością w Jerozolimie zapanowała wielka radość, kiedy prześladowana tamtejsza wspólnota usłyszała o wielkich wydarzeniach i o zwycięstwie Samaria przyjęła Słowo Boże. Apostołowie chcą się osobiście o tym przekonać. Czują się za Samarię szczególnie odpowiedzialni. Wrogość między Samarytanami a Żydami była głęboko zakorzeniona i Samaria wzbudzała nieufność każdego Jerozolimczyka. Teraz zaś Samarytanie mają należeć do tego samego Kościoła Mesjasza, Jezusa i mają otrzymać od Boga to samo zbawienie. Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia. Ewangelia łamie bariery, bariery odgradzające wrogo nastawionych do siebie ludzi. Łukasz opisuje to wydarzenie w dalszej części 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Przeczytajmy. Gdy do apostołów dotarła wieść, że Samarytanie przyjęli Słowo Boże, wysłali tam Piotra i Jana. Po przybyciu modlili się oni o dar Ducha Świętego dla nich. Byli to ludzie ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale żaden z nich nie otrzymał jeszcze Ducha. Ci, na których Piotr i Jan nakładali ręce, przyjmowali dar Ducha Świętego. Kiedy Szymon zobaczył, że podczas nakładania rąk przez apostołów ludzie otrzymują Ducha Świętego, przyniósł Piotrowi i Janowi pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo położę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Ale Piotr zganił go: niech piekło pochłonie ciebie i twoje pieniądze. Czy myślisz, że za pieniądze można kupić boski dar? Nie masz z nami nic wspólnego, bo w swoich myślach nie jesteś szczery przed Bogiem. Porzuć swoje nikczemne myśli i módl się do Boga, aby ci wybaczył to, co zrodziło się w twoim sercu. Widzę, że pożera cię gorycz zazdrości, a grzech cię omotał. Szymon odpowiedział na to: módlcie się za mnie, aby nie spełniły się wasze groźby. Kiedy apostołowie Piotr i Jan spełnili swoją misję w służbie Słowa Pańskiego, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy, głosząc dobrą nowinę w różnych wioskach samarytańskich. Apostołowie Piotr i Jan zauważyli, jak czytaliśmy od razu, że na Samarytan nie stąpił jeszcze Duch Święty. Po czym to poznali? Niektórzy komentatorzy odpowiadają: brakowało mówienia językami. Musimy jednak zauważyć, że apostołowie niekoniecznie musieli uważać znak języków jako ważny skutek działania Ducha Świętego. Cechą nowego życia jest raczej wszystko obejmująca miłość, przemiana serca. A w Samarii brakowało prawdziwie Bożego życia, głębokiego oczyszczenia i odnowy serc. Przemiana taka może nastąpić tylko pod wpływem modlitwy i autentycznej pokuty, prawdziwego nawrócenia. Łukasz opisywał do tej pory nawrócenia prawdziwe, autentyczne. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że można uwierzyć i zostać ochrzczonym, a mimo to pozostać nieodmienionym. Jest to nawrócenie bez prawdziwego odwrócenia się od dawnego życia, bez odnowy serca. A jak bardzo potrzebował tej odnowy na przykład Szymon, tak całkowicie zakażony okultyzmem i spirytyzmem. Postawa Szymona jest charakterystyczna. Nie dostrzega on swojej winy i nie przeraża go stan, w jakim się znajduje. Nie czuje potrzeby pokuty. Związany jest nadal ze swoimi zabobonami i dlatego boi się potężnego Piotra i ewentualnych skutków jego gróźb. Dlatego mówi: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Ta postawa zgadza się z późniejszymi wiadomościami, jakie o dalszych dziejach Szymona mamy od męczennika Justyna, urodzonego w Samarii około 100 roku po Chrystusie. Szymon, przez wielu czczony jako bóstwo, odłączył się od Kościoła Jezusa i założył własną wspólnotę. Jest też znany przekaz o tym, że był zaangażowany w różne zdrożne czyny seksualne. To zgadza się z doświadczeniami, jakie fanatyczne ruchy niosły z sobą aż do naszych czasów. Okultyzm związany jest z moralną nieczystością i nieuczciwością w dziedzinie finansów i seksu. Apostołowie nie zakończyli swojej misji z chwilą włożenia rąk. Przeciwnie, nawrócenie, odpuszczenie grzechów, przyjęcie Ducha Świętego to nie koniec, ale początek drogi chrześcijanina. Apostołowie dalej opowiadali Słowo Pańskie, składali świadectwo, nauczali po wsiach samarytańskich. Samarytanie musieli poznać całą Ewangelię, całą objawioną Bożą prawdę. Ten, kto się prawdziwie nawraca, musi wzrastać w poznaniu Bożej prawdy, Bożego Słowa. To Boże Słowo ma moc, by przemienić nasze serca. Jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie opisuje 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Od 26 wiersza czytamy: Anioł Pana przekazał Filipowi następujące polecenie. Wstań i idź na południe, drogą, która prowadzi przez pustynię z Jerozolimy do Gazy. Wstał więc Filip i poszedł. Wtedy właśnie pewien Etiopczyk, dworzanin etiopskiej królowej Kandake, eunuch, zarządzający całym jej skarbem, wracał z Jerozolimy, gdzie brał udział w modlitwach. W drodze powrotnej siedział w wozie i czytał proroctwo Izajasza. Wtedy duch polecił Filipowi: podejdź bliżej i idź przy wozie. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroctwo Izajasza. Zapytał: czy rozumiesz, co czytasz? Tak rozpoczyna się historia spotkania Filipa z przybyszem z Etiopii. Wymieniana w Biblii Etiopia to nie dzisiejsza Etiopia. Odpowiada dzisiejszemu Sudanowi, a więc krajowi leżącemu głęboko na południu, rządzonemu przez królowe, które nosiły tytuł Kandake, tak jak władcy Egiptu używali tytułu Faraon. Etiopczycy nie byli Murzynami. Byli wysokiego wzrostu. Mieli ciemny kolor skóry. Tak możemy sobie też wyobrażać owego Etiopczyka. wysoko postawiony, wpływowy, zamożny człowiek jest wewnętrznie głęboko poruszony. Czytamy, że przybył do Jerozolimy, aby się modlić. A teraz wracał, siedząc na swoim wozie i czytał proroka Izajasza. Pytanie o Boga, tęsknota do prawdziwego, żywego Boga jest wrodzona ludzkiemu sercu. Religie pogańskie nie mogły tego pragnienia zaspokoić. Dlatego też zawsze istnieją ludzie wszystkich religii i światopoglądów, którzy poszukują. Bogactwo, stanowisko, sztuka, wiedza nie mogą ich zadowolić. Takim ludziom w tamtych czasach wychodziła naprzeciw misja żydowska. Nowina o jedynym Bogu, jasne wyobrażenie prawdziwie dobrego, prawego życia według przykazań Bożych, cudowne wydarzenia w historii Izraela, wszystko to bardzo silnie przyciągało ludzkie serca. Zawierało bowiem coś, czego nie mogły dać ani pogańskie religie, ani systemy filozoficzne. Ludzie, którzy z tych powodów zbliżali się do Żydów, mogli być przyjęci jako pełnoprawni członkowie Izraela przez obrzezanie. Niektórzy nie robili tego kroku, ale żyli zgodnie z Biblią i jej etyką. Etiopczyk z omawianego fragmentu Dziejów Apostolskich nie jest tu określony jako prozelita. Prawdopodobnie znał jednak prawo, czytał je, szukał Boga. Nieraz jesteśmy zaskoczeni tym, że spotykamy kogoś szczerze zainteresowanego sprawami wiary, poszukującego Boga w miejscu, w którym się tego nie spodziewamy. Całą historię Etiopczyka poznamy następnym razem. Teraz natomiast pomyślmy na koniec o ludziach, którzy nas otaczają. Wśród nich z pewnością jest wielu takich, którym powinniśmy opowiedzieć o Jezusie. Wielu ludzi dzisiaj ma szczere pragnienie Boga, pragnienie Zbawiciela, głęboko ukryte w swoim sercu.